Imperator spojrzał na oskarżonych, potem na zgromadzony tłum. Oczy ludzi błyszczały niezdrowo w świetle lamp. Inaczej niż zwykle stacja była wręcz rozjarzona. Tam, gdzie na co dzień świeciły mdłe lampy awaryjne, dające mgliste, żółtawe światło i rzucające miękkie, rozmyte cienie, dziś włączono wszystkie instalacje, jakie oferowała wciąż jeszcze jakimś cudem sprawna infrastruktura warszawskiego metra. Ze świetlików na środku stacji odgarnięto śnieg, aby dawały maksymalnie dużo światła. Mieszkańcy, nie tylko stali rezydenci stacji Stadion, ale też wiele osób, które przywędrowały tu, bądź też, należałoby powiedzieć, zostały spędzone z pozostałych stacji Imperium, z Wileńskiej i Powiśla. Podwójna hala peronowa stadionu z wybudowanym na zapas i nigdy już nie mającym nawet szansy na wykorzystanie peronem planowanej w odległej przyszłości trzeciej linii stołecznej kolejki podziemnej oraz torami odstawczymi doskonale nadawała się na arenę dla tego widowiska. Obecnie wprawdzie, na skutek konfliktu, który 3,5 roku wcześniej zmiótł prawie całą dumną ludzką cywilizację z powierzchni Ziemi, nadliczbowy peron wyglądał jak drwina nieznanych bóstw, urągowisko skruchych ludzkich planów. Jednak polska myśl techniczna oparła się po żodze III wojny światowej i zapewniła przetrwanie niedobitkom. A ambitnemu żołnierzowi pełnię władzy. O ile oczywiście kogoś satysfakcjonuje bycie cesarzem w krainie umarłych. Tego dnia imperator nakazał zgonić wszystkich mieszkańców właśnie na Stadion Narodowy, także z tego względu, że tam i tak mieszkało najwięcej ocalałych. Stację Wileńska zajmował on ze swoją świtą. Nierozsądne byłoby wypuszczać z ręki ogromne zasoby znajdujące się w centrum handlowym na powierzchni, do których ze stacji mieli bezpośredni dostęp. Cokolwiek nadawało się do uratowania, przetransportowano pod ziemię jak najszybciej. Stacja pod dworcem Wileńskim zmieniła się w gigantyczny magazyn. Jednak ludzie nie powinni widzieć tego całego bogactwa. Nie było przeznaczone dla nich, w gruncie rzeczy, ocaleni to bydło. Imperator, owszem, pilnował ich, opiekował się nimi. Na swój sposób, jak owczarek opiekuje się trzodą, potrzebował ich. Do zaspokojenia żądzy władzy, do pracy, do eksploracji. Tylko on, jego rodzina i najbliższa grupa zaufanych współpracowników, żołnierze, którzy razem z nim pierwszego dnia zstąpili w piekło stołecznego metra, mieli dostęp do najlepszych zapasów, żywności, ubrań, sprzętu. Również na Wileńskiej, jednak pieczołowicie odgrodzeni i oddzieleni od wierchuszki, stacjonowali żołnierze Imperium, rekrutujący się przeważnie spośród młodych, zdrowych na ciele i silnych ludzi, których wielu trafiło na stację Stadion Narodowy wprost z trybun jej imiennika. Przeszkoleni w walce wręcz, wymuszaniu posłuchu i strzelaniu przez oddział dezerterów, ubrani w identyczne, pozbawione insygniów, czarne, drelichowe uniformy, zaadoptowane ze znalezionych w magazynach marketu budowlanego roboczych kombinezonów, uzbrojeni w policyjny i wojskowy sprzęt, po który sami z narażeniem życia wielokrotnie podejmowali wyprawy na pobliskie posterunki i do odleglejszych jednostek, stanowili teraz potężną siłę militarną. Ta imperialna milicja, nazywana dla większego efektu armią eksploracyjną, dowodzona była przez chuligańskich liderów, a nadzorowana przez członków oryginalnej drużyny Nowickiego. Na niższych szczeblach stali zaufani ludzie, rekrutujący się spośród policjantów, nieformalnych przywódców oryginalnej grupy silnorękich oraz starannie wyselekcjonowanych, sprawdzonych i dobranych pod kątem specjalnych zadań członków tajnej imperialnej policji. Główne koszary armii eksploracyjnej znajdowały się u progu prywatnego pałacu imperatora, lecz nawet żołnierze znali jedynie plotki o zgromadzonych tam zapasach. Silne posterunki były rozmieszczone na wszystkich trzech stacjach Imperium. Zbrojne patrole wyposażone w broń palną i ostrą amunicję przemierzały perony Stadionu i Powiśla w założeniu swoim majestatem i powagą, w rzeczywistości zaś strachem i terrorem zapewniając spokój poddanych. Na krawędziach stacji i w tunelach utrzymywano wartownie, które miały zapobiegać samowolnym wędrówkom mieszkańców podziemnych enklaw. Aby jednak chociaż pozornie umożliwić przepływ informacji, uruchomiono stacyjne systemy audio, które połączono w jeden wielki radiowęzeł. Każdego poranka, markowanego zapaleniem lamp i każdego wieczoru, wyznaczanego ich wygaszaniem, z głośników płynął głos imperatora. Twardy, silny głos nowego człowieka, nowego bohatera na nowe, twarde. Trudne czasy. Przywódcy silnego, lecz mądrego, często podejmującego decyzje trudne, lecz zawsze uzasadnione. Czasem robiącego rzeczy niepopularne, ale wyłącznie konieczne.